Świat na wskroś. Witam Państwa, Bartłomiej Zapała. Świat na wskroś. Na początku audycji, jak co tydzień, przegląd najważniejszych międzynarodowych wydarzeń. Stany Zjednoczone zadały poważny cios Państwu Islamskiemu w operacji amerykańskich sił specjalnych w północnej Syrii. Zginął przywódca tej organizacji, Abu Bakr al-Baghdadi. Informując o operacji, prezydent Donald Trump ostrzegł innych terrorystów, że również poniosą konsekwencje swoich działań. W wystąpieniu po śmierci Baghdadiego Trump podziękował za współpracę Rosji, Turcji, Syrii i Irakowi, a także syryjskim Kurdom. Prezydent USA powiedział, że al-Baghdadi został osaczony i wysadził się w powietrze. Zginął po tym, jak wbiegł do tunelu bez wyjścia, skomląc, płacząc i krzycząc, opowiadał. Jego szczątki zostały pochowane w morzu. Te informacje potwierdziło dwóch wysokich rangą urzędników amerykańskiego resortu obrony. Tymczasem siły amerykańskie patrolowały część granicy syryjsko-tureckiej. Po raz pierwszy od ogłoszenia przez Donalda Trumpa wycofania się Amerykanów z tych terenów. 5 opancerzonych pojazdów z amerykańskimi flagami patrolowało pasy graniczne na północ od miasta Al-Qataniya, czyli obszar, na którym Amerykanie stacjonowali do czasu decyzji prezydenta Trumpa. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Wielkiej Brytanii twierdzi, że siły USA chcą pozostać na tym odcinku. Decyzję o wycofaniu wojsk amerykańskich z północnej Syrii Donald Trump podjął na początku października. Następnie na te tereny wkroczyły siły tureckie, które chciały rozprawić się z Kurdami i stworzyć pas bezpieczeństwa na granicy. 27 unijnych krajów formalnie zgodziło się na opóźnienie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Decyzja w sprawie elastycznego przedłużenia Brexitu do końca stycznia została podjęta w procedurze pisemnej i zgodnie z przewidywaniami żaden kraj nie zgłosił sprzeciwu. To trzecie opóźnienie terminu Brexitu. Początkowo Wielka Brytania miała wyjść z Unii 29 marca. Później ten termin przesunięto na 12 kwietnia, a następnie na 31 października. Teraz elastyczne opóźnienie do końca stycznia oznacza, że Wielka Brytania będzie mogła opuścić Unię wcześniej, jeśli brytyjski parlament zaakceptuje umowę rozwodową. Zatem możliwe daty Brexitu to 1 grudnia, 1 stycznia i ostatecznie 1 lutego. Jednocześnie unijne kraje podkreśliły, że wykluczają możliwość renegocjacji umowy i oczekują, że Wielka Brytania nie będzie blokować decyzji podejmowanych w Unii. We wspólnej deklaracji jest też mowa o tym, że do momentu Brexitu Wielka Brytania pozostaje państwem członkowskim z pełnymi prawami i obowiązkami. To oznacza, że jeśli nowa Komisja Europejska rozpocznie pracę jeszcze przed Brexitem, rząd w Londynie, choć nie chce, będzie musiał wyznaczyć kandydata na komisarza. Nowa komisja miała rozpocząć pracę 1 listopada, ale ponieważ trójka kandydatów z Francji, Węgier i Rumunii została odrzucona w Parlamencie Europejskim, proces tworzenia wydłuża się i niedawno ustalono, że komisja rozpocznie pracę z miesięcznym opóźnieniem, czyli 1 grudnia. Zgoda na odroczenie Brexitu wpłynęła na postawę członków Izby Gmin, którzy zgodzili się, by przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii odbyły się 12 grudnia. Wcześniej premier Johnson trzykrotnie prosił posłów o rozwiązanie parlamentu. Za każdym razem słyszał jednak nie. To będzie 1 grudniowe głosowanie od 1923 roku. Przed politykami jest teraz niełatwa zimowa kampania wyborcza. W obu głównych stronnictwach Wielkiej Brytanii istnieją obawy co do tego, jak w praktyce wyglądać będzie zabieganie o głosy, szczególnie na terenach wiejskich czy na północy Królestwa, gdzie noc zapada o tej porze roku bardzo szybko. O stawce tych wyborów mówić będzie w Świecie na wskroś za kilkanaście minut dr Marcin Galent z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Porozmawia z nim o tym Hussein Oruczewicz. Wybory do Parlamentu Krajowego w Turyngii zdecydowanie wygrała postkomunistyczna lewica, sytuując się przed eurosceptyczną alternatywą dla Niemiec. Porażkę odnotowały partie tworzące obecnie na poziomie całego kraju wielką koalicję, czyli CDU i SPD. Lewica uzyskała ponad 29% poparcie i jest to najlepszy wynik tej partii, jaki kiedykolwiek odnotowała w krajowych wyborach. Drugie miejsce zajęła eurosceptyczna i antyimigrancka AfD. 24% poparcie pozwoliło tej partii wyprzedzić CDU. Chadecy stracili w porównaniu do poprzednich wyborów z 2014 roku 11 punktów procentowych, a SPD 4 punkty procentowe. W reakcji na te wyniki przedstawiciele gmin żydowskich i muzułmańskich w Niemczech stwierdzili, że drugie miejsce partii AfD to dowód na powrót tendencji rasistowskich, antysemickich i ksenofobicznych w tym kraju. Ci, którzy wybierali AfD, dokładnie wiedzieli, co robią. Oni świadomie wybrali partię, która od lat umniejsza winę nazistów, lekceważy skrajny nacjonalizm i nienawiść, napisała w mediach społecznościowych Charlotte Knobloch, przewodnicząca gminy żydowskiej w Monachium. O stan demokracji w Niemczech martwi się także przewodniczący niemieckiej gminy muzułmańskiej Ayman Majzek. 1/4 głosów dla skrajnych radykałów z AfD. To już znacznie więcej niż alarm, napisał na Twitterze. Także Międzynarodowy Komitet Oświęcimski wyraził zaniepokojenie dobrym wynikiem AfD. Dla ocalałych z niemieckich obozów koncentracyjnych ogromny wzrost poparcia dla tej partii to ponowny sygnał grozy, powiedział wiceprezydent komitetu Christoph Huber. Czy to głosowanie rzeczywiście oznacza erozję niemieckiej kultury demokratycznej? Wyniki wyborów w Turyngii skomentuje w dzisiejszym Świecie na Wskroś dr Bartosz Rydliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Starająca się o członkostwo w Unii Europejskiej Serbia podpisała umowę o wolnym handlu z Euroazjatycką Unią Gospodarczą, kierowanym przez Rosję projektem integracyjnym. Rozmowy w tej sprawie trwały od 2016 roku. Porozumienie zostało podpisane podczas wizyty serbskiej premier Ane Brnabić w Moskwie. Komentatorzy podkreślają, że rozmowy na temat umowy wywoływały obiekcje w Unii Europejskiej, a współpraca handlowa z EUG może utrudnić zabiegi Belgradu o wejście do Unii Europejskiej. Czy tak się w istocie stanie? Na to pytanie będzie odpowiadać w naszej audycji dr Tomasz Rawski z Uniwersytetu Warszawskiego. Sąd Najwyższy Rosji zlikwidował ruch o prawa człowieka. Organizacja udzielała wsparcia prawnego i stawała w obronie osób represjonowanych przez władzę. Szef ruchu Lew Ponomariow oświadczył, że decyzja sądu jest zemstą polityczną i zapowiedział złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Wniosek o likwidację ruchu skierowało do Sądu Najwyższego Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort zarzucił organizacji wielokrotne naruszanie prawa, w tym ustawy o tzw. zagranicznych agentach oraz ustawy o zgromadzeniach. Korea Północna mogła ukończyć testy taktycznej broni rakietowej nowego typu, uważają eksperci cytowani przez południowo-koreańską agencję Yonhap. Komunistyczna Północ ponownie wystrzeliła dwa pociski krótkiego zasięgu. Władze w Pjongjangu podały, że testowano wieloprowadnicowe wyrzutnie pocisków rakietowych. W opinii analityków Komunistyczna Północ będzie kontynuować rozwój broni rakietowej, jednocześnie prowadząc rozmowy dotyczące denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Obecnie negocjacje rozbrojeniowe z USA znalazły się w impasie ze względu na rozbieżne stanowiska obu państw. Niepowodzeniem zakończyło się przeprowadzone kilka tygodni temu w Sztokholmie spotkanie robocze dotyczące perspektywy ich wznowienia. Pjongjang chce, by USA zniosły sankcje nałożone na Koreę Północną. Stany Zjednoczone uzależniają to jednak od postępów w procesie denuklearyzacji półwyspu. Stany Zjednoczone nałożyły nowe sankcje na Iran. Dotyczą one sektora budowlanego i handlu 4 materiałami wykorzystywanymi w wojskowości oraz przemyśle nuklearnym i rakietowym. Chodzi m.in. o specjalistyczne wyroby ze stali nierdzewnej. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo ocenił, że irański sektor budowlany jest bezpośrednio kontrolowany przez oddziały irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który Stany Zjednoczone uznają za organizację terrorystyczną. Francuskie myśliwce Rafale uderzyły w północnym Iraku w tunele wykorzystywane przez terrorystów z tzw. Państwa Islamskiego. Francuskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że akcja była wspólnym i skoordynowanym z uczestnikami koalicji międzynarodowej uderzeniem w materialny i wojskowy potencjał ugrupowania. Resort zapewnia również, że dwukrotnie w trakcie przygotowań do operacji oraz już w trakcie upewniło się, że w regionie jej przeprowadzenia nie było ludności cywilnej. Francja w ramach międzynarodowej operacji Inherent Resolve utrzymuje w Iraku 1000 swoich żołnierzy. Prowadzą oni zarówno działania bojowe wymierzone w islamskich radykałów, jak i uczestniczą w misji szkoleniowej. Wietnamska policja aresztowała dwie osoby w związku ze sprawą dotyczącą śmierci 39 nielegalnych imigrantów w naczepie ciężarówki w Wielkiej Brytanii. Wcześniej brytyjska policja poinformowała o zatrzymaniu 4 osób mogących mieć związek z tym tragicznym wydarzeniem. Brytyjska policja pierwotnie zidentyfikowała ofiary jako obywateli Chin, ale przynajmniej część z nich to Wietnamczycy. Policja z prowincji Hatin, skąd prawdopodobnie pochodziła część ofiar odnalezionych w naczepie ciężarówki, poinformowała o aresztowaniu dwóch osób zamieszanych w proceder przemytu ludzi. Osoby te oskarżono już o organizowanie nielegalnych wyjazdów do innych państw i nielegalnego w nich pobytu. Ciała 39 nielegalnych imigrantów odnaleziono ponad tydzień temu w naczepie ciężarówki Chłodni, zaparkowanej na terenie parku przemysłowego w Essex, na wschód od Londynu. Kierowca ciężarówki usłyszał zarzut zabójstwa. Wciąż trwa identyfikacja ofiar. Rząd Grecji zaostrzył procedury imigracyjne. Nowe regulacje mają pozwolić na szybszą identyfikację uchodźców z regionów zagrożonych. Dotychczasowe przepisy powodowały, że urzędy imigracyjne były zasypywane wnioskami o azyl od masowo napływających imigrantów. Nowe procedury skracają listę krajów uznanych za niebezpieczne, zawężają definicję rodziny oraz ograniczają prawo do podjęcia pracy przez imigrantów. Wprowadzone regulacje skrytykowały organizacje zajmujące się prawami człowieka. W tej chwili w greckich urzędach na rozpatrzenie oczekuje około 70 tysięcy wniosków o przyznanie statusu uchodźcy. Tymczasem komisarz praw człowieka Rady Europy stwierdziła, że sytuacja migrantów w obozach na greckich wyspach jest już na skraju katastrofy. Dunia Mijatowicz dodała, że sytuacja migrantów, w tym osób ubiegających się o azyl, dramatycznie pogorszyła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Izba Reprezentantów amerykańskiego Kongresu przyjęła rezolucję ustanawiającą reguły procedury impeachmentu prezydenta USA Donalda Trumpa. Przewiduje ona publiczne przesłuchanie w sprawie działań prezydenta wobec Ukrainy. Rezolucję poparli demokraci, republikanie głosowali przeciw. To trzeci przypadek w historii współczesnej Ameryki, gdy Izba Reprezentantów przyjmuje formalne reguły impeachmentu prezydenta. Wcześniej zastosowano je wobec Richarda Nixona i Billa Clintona. Nixon sam podał się do dymisji, a Clinton przetrwał głosowanie w Senacie. Przyjęta przez Izbę Reprezentantów rezolucja otwiera etap publicznych przesłuchań, które mają wyjaśnić, czy prezydent Trump dopuścił się nadużycia władzy, domagając się od prezydenta Ukrainy wszczęcia dochodzenia przeciwko swemu rywalowi politycznemu Joe Bidenowi i czy uzależniał odblokowanie pomocy wojskowej dla Ukrainy od spełnienia jego żądania. Choć rezolucja nie przesądza, czy zarzuty zostaną postawione, to jest bardzo prawdopodobne, że tak się stanie. Prawdopodobieństwo usunięcia Donalda Trumpa ze stanowiska przez Senat jest jednak mało prawdopodobne, ponieważ większość mają tam republikanie. Prezydent Trump skomentował wynik głosowania krótko. Największe polowanie na czarownicę w historii Ameryki, napisał na Twitterze. Rząd Chile spotkał się z liderami opozycji, aby rozmawiać o zakończeniu tragicznych w skutkach protestów. Z powodu odbywających się w tym kraju manifestacji władze państwa musiały zrezygnować z organizacji dwóch dużych szczytów – gospodarczego APEC i klimatycznego COP. Demonstracje rozpoczęły się po podwyższeniu cen biletów transportu miejskiego. Wielu protestujących dopuszczało się wandalizmu, kradzieży i bójek z policją. Manifestanci narzekają na niskie wynagrodzenia i emerytury, źle działającą publiczną opiekę medyczną i edukację oraz wyraźny podział na biednych i bogatych. Chilijski prezydent Sebastian Piñera dokonał zmian w rządzie, którego jest szefem, oraz ogłosił wprowadzenie szeregu rozwiązań mających dać nadzieję na uspokojenie protestujących. Opozycja nadal domaga się jednak ustąpienia prawicowej głowy państwa. Pakistan i Chiny zaprotestowały przeciwko decyzji indyjskiego rządu, który podzielił stan Jammu i Kaszmir. Oba te kraje roszczą sobie pretensje do Kaszmiru. W pakistańskiej części regionu doszło do demonstracji przeciwko posunięciu indyjskich władz. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Geng Shuang zwrócił uwagę, że jego kraj prowadzi w sprawie Kaszmiru spór z Indiami, który powinien zostać rozwiązany w sposób pokojowy. Dodał, że decyzja indyjskiego rządu zagraża suwerenności i interesom Chin. Zgodnie z decyzją rządu w Delhi, w miejsce stanu Jammu i Kaszmir powstanie terytorium Jammu i Kaszmir oraz Ladakh. Obie te jednostki będą zarządzane przez rząd centralny. Zamieszkany przez muzułmanów Kaszmir jest terytorium spornym między Indiami a Pakistanem i Chinami, które kontrolują jego część. W indyjsko-pakistańskich walkach o Kaszmir zginęło kilkadziesiąt tysięcy osób. Władze New Delhi, stolicy Indii, wprowadziły w mieście stan zagrożenia zdrowia publicznego. Detektory pokazują, że poziom zanieczyszczenia powietrza osiągnął stan krytyczny. Średnia dobowa koncentracja szkodliwych substancji przekroczyła 530 mikrogramów na metr sześcienny powietrza, 20 razy więcej niż ostrzegawczy poziom wskazywany przez Światową Organizację Zdrowia. Szef rządu regionu stołecznego Delhi powiedział, że miasto zamieniło się w komorę gazową. Do wtorku zamknięto wszystkie szkoły z możliwością przedłużenia tego terminu. Uczniom wydano 5 milionów masek. W mieście wstrzymano wszystkie prace budowlane, zabroniono fajerwerków tak popularnych w ostatnich dniach października w trakcie hinduistycznego święta Diwali. Wprowadzono również ograniczenia w transporcie drogowym. W dni parzyste na ulice miasta będą mogły wyjeżdżać tylko samochody z parzystymi numerami rejestracyjnymi, a w dni nieparzyste na odwrót. Aglomeracja New Delhi z blisko 30 milionami mieszkańców uważana jest za drugą najludniejszą na świecie. Koncerny samochodowe PSA i Fiat Chrysler oficjalnie potwierdziły wiadomość o zawarciu porozumienia w sprawie fuzji. PSA to gigant, który nie tylko produkuje Peugeoty i Citroeny, ale także Ople, sprzedawane na Wyspach Brytyjskich jako Vauxhalle. Akcjonariusze obydwu grup mają posiadać równą liczbę udziałów w kapitale nowego koncernu, który ma być czwartym na świecie w branży motoryzacyjnej. PSA Fiat Chrysler ma produkować rocznie ponad 8,5 miliona samochodów. Ocenia się, że obroty koncernu sięgną 170 miliardów euro rocznie. Na japońskiej wyspie Okinawa spłonęła większa część zamku Shuri, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pochodzący z XIV wieku obiekt w przeszłości stanowił siedzibę władców niezależnego od Japonii Królestwa Ryukyu. Pożar zauważono około godziny 3 nad ranem. Ogień szybko rozprzestrzenił się na cały kompleks zamkowy. Większość budynków miała bowiem drewnianą konstrukcję. Zamek Shuri stanowi symbol odrodzenia Okinawy po tragicznej historii wyspy z czasów II wojny światowej, kiedy zginęła tam 1/4 cywilnej ludności. Kompleks zamkowy wielokrotnie niszczony był przez ogień. Zamek spłonął też pod koniec II wojny światowej, a jego rekonstrukcja zakończyła się dopiero na początku lat 90. ubiegłego wieku.
Świat na wskroś. na wskroś.
Brytyjski premier przesłał do Brukseli list, w którym wyraził zgodę na opóźnienie Brexitu do 31 stycznia następnego roku. Boris Johnson zmuszony był poprosić o przedłużenie brexitowych procedur, ponieważ zobowiązała go do tego uchwalona pod koniec sierpnia ustawa Bena. Nie udało mu się bowiem przeforsować przez Izbę Gmin wynegocjowaną przez siebie nową umowę brexitową. Johnson chciał w związku z tym rozpisania na 12 grudnia nowych wyborów. Komentarz dr Marcin Galent, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Premier brytyjski jeszcze kilkanaście dni temu zarzekał się, że woli umrzeć w rowie niż poprosić Radę Europejską o kolejne przedłużenie negocjacji i wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No ale jednak ugiął się w starciu z parlamentem brytyjskim. Tak jak wcześniej premier Theresa May musiała uznać wyższość parlamentu, tak samo tym razem Boris Johnson musiał uznać fakt, że jednak parlament brytyjski ma nad nim przewagę. Boris Johnson poprosił Brukselę o to, żeby przedłużyć negocjacje do 31 stycznia. Jak wiadomo, zrobił to w bardzo specyficzny sposób. Otóż wysłał dwa pisma. W jednym formalnie poprosił o przedłużenie, ale go nie podpisał. W drugim natomiast tłumaczył, że jego zdaniem jest to złe rozwiązanie. Bruksela uznała jednak, że jak dla niej podpis premiera brytyjskiego nie jest konieczny, w związku z czym przyznano Brytyjczykom te kilka kolejnych miesięcy. Boris Johnson właściwie już zrobił krok dalej niż była premier Theresa May i udało mu się w parlamencie uzyskać zgodę na umowę dotyczącą wyjścia Wielkiej Brytanii, ponieważ udało mu się renegocjować warunki, na których miałoby się to odbyć. Natomiast obawiał się, że parlament może do tej zgody dodać różne poprawki, włączyć różne nowe rozwiązania, które by tę zgodę na tyle zmieniły, że właściwie to rozwiązanie nie byłoby po jego myśli. I dlatego postanowił poprosić parlament o rozwiązanie i o rozpisanie nowych wyborów. Tak też się stało. Opozycyjna największa partia pracy zgodziła się na rozwiązanie aktualnego parlamentu i rozpisanie wyborów, nowych wyborów parlamentarnych, które najprawdopodobniej odbędą się 12 grudnia. Jest to wyjątkowa data, ponieważ jak szybko zauważyli politolodzy i historycy, ostatni raz, kiedy odbywały się wybory parlamentarne w grudniu, to był 1923 rok, tak więc po raz kolejny mamy nową specjalną sytuację. Jako ciekawostkę może powiem, że brytyjska mennica już przygotowywała się do świętowania wyjścia Wielkiej Brytanii 31 października wydaniem nowych 50 pensówek, które miały upamiętnić tę historyczną chwilę. No niestety okazało się, że trzeba było te 50 pensówki znowu przetopić i czekać. Być może, chociaż oczywiście nie jest to pewne, na 31 stycznia 2020 roku. Wszystkie sondaże jak do tej pory wskazują, że partia konserwatywna ma największe szanse, żeby wygrać te wybory. Tutaj głównym atutem partii konserwatywnej jest zdecydowanie premier Boris Johnson, który cieszy się olbrzymią sympatią nie tylko wśród zwolenników i członków partii konserwatywnej, ale nawet dużą popularnością w szeregach zwolenników Partii Pracy. Wszystkie sondaże praktycznie dają partii konserwatywnej zwycięstwo, natomiast ta przewaga nie jest wcale duża. Szacuje się w zależności od ośrodków badawczych, że to jest od 10 do 15%. To, na co może partia konserwatywna liczyć. 10 do 15% przewagi w poparciu nad poparciem dla opozycyjnej Partii Pracy. Natomiast trzeba pamiętać, że w trakcie ostatnich wyborów w 2017 roku premier Theresa May, kiedy rozpisała przedwczesne wybory, to poparcie było znacznie większe, bo wynosiło ponad 20% i potem w trakcie kampanii stopniało do praktycznie 2% i jak wiadomo premier Theresa May straciła większość w parlamencie, większość partii konserwatywnej, co stało się źródłem jej wielkich problemów, no i doprowadziło do aktualnej sytuacji, czyli zmiany premiera oraz rozpisaniem nowych przedterminowych wyborów. Także oczywiście sytuacja jest bardzo niepewna. Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy, zamierza prowadzić tę kampanię jako jedna z możliwości na generację, która daje szansę na to, żeby dokonać radykalnej, rewolucyjnej zmiany. Jaki będzie ostateczny wynik, trudno przewidzieć. Warto pamiętać natomiast o tym, że aktualny koalicjant Partii Konserwatywnej, czyli unioniści z Irlandii Północnej, nie są zadowoleni z nowej umowy wynegocjowanej przez Borisa Johnsona i generalnie głosowali w ostatnich propozycjach w parlamencie przeciwko premierowi, przeciwko jego umowie. Także najprawdopodobniej Boris Johnson nie będzie mógł liczyć na wsparcie irlandzkich unionistów w przyszłym parlamencie.
Decyzję o odroczeniu Brexitu i wyznaczeniu terminu przedterminowych wyborów w Wielkiej Brytanii komentował dr Marcin Galent z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiał z nim Hussein Oruczewicz.
Świat na wskroś.
Go to bed with arms around me, but wake up on my own. Pretend that I'm still sleeping until you go home. Well, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. Says leave right now or quicker. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is safe for me. When I don't believe in love, you're too close to me. That's why you have to leave. Maybe I slept peaceful on your shoulder. Your arm warm around my side. But it's different now, it's morning. And I can't face your smile. The second that I feel your safe hands reaching out. Sign, you've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing is good for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me, and nothing is real for me. For me, nothing's real for me.
nothing's real for me. If I don't believe in love, you're getting too close to me. It's why you have to leave. It's why you have to leave. If I don't believe in love, nothing is left for me. If I don't believe in love, you're too good for me.
Świat na wskroś.
Turingia to pierwszy land w historii Niemiec, w którym wybory wygrała postkomunistyczna lewica. To również pierwszy land, w którym skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec pokonała w wyborach CDU. Turingia była trzecim wschodnio-niemieckim landem, na którym Alternatywa dla Niemiec walczyła z mainstreamowymi partiami o tytuł głównej siły politycznej w landzie. We wrześniu dzięki wielkiej mobilizacji udało się do tego nie dopuścić w Saksonii i Brandenburgii. W Turingii, gdzie Landtag wybierano w niedzielę, też nie wygrała Alternatywa dla Niemiec, ale może świętować. Czy po wyborach Turingię czeka polityczny chaos? Powyborczą sytuację w niemieckim landzie dla naszego programu skomentuje dr Bartosz Rydliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Turingia jest o tyle ciekawa i inna od pozostałych wschodnich landów, że wynik wyborów w Turingii nie pozwala wszystkim partiom mainstreamowym, tak powiedzieć, stworzyć lokalnego rządu. I tutaj okazuje się, że jednak Alternatywa dla Niemiec bije kolejne rekordy popularności. Wynik w Turingii AfD, który prawda tam wynosi ponad 24%, no możemy powiedzieć, że jest wynikiem bez precedensu. Tym bardziej, że zwróćmy uwagę, że w samej Turingii AfD prezentuje się niezwykle prawicowo, można powiedzieć wręcz skrajnie w ramach tej partii. No i oczywiście wynik lewicy Die Linke no jest tutaj bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość, jeżeli chodzi o pozycję AfD we wschodnich landach. Ale zwróćmy uwagę, że spadek poparcia tak dla CDU i SPD, słaby wynik zielonych, ledwo wchodząca do lokalnego Landtagu partia liberalna, prawda, która weszła dzięki 13 głosom, pokazują, że tak naprawdę bez poważnej rozmowy między głównymi partiami starej RFN, no nie uda się w przyszłości tworzyć rządów, które miałyby jakikolwiek spójny ideologiczny charakter. Bo wiemy, że podejście wszyscy przeciwko AfD, wszyscy przeciwko Alternatywie dla Niemiec, koniec końców będzie rządem anty, a nie pro. W związku z tym to jest również pytanie, na ile fatalne wyniki wyborcze dla socjaldemokracji prędzej czy później nie przełożą się na zerwanie wielkiej koalicji z HDK-ami, które jak widać jest małżeństwem z rozsądku, ale małżonkowie płacą niezwykłą cenę w wyborach landowych. I z Die Linke, i z Alternatywą dla Niemiec mamy do czynienia we wschodnich landach jako w jakimś sensie wiodące partie, które mają niezwykle stabilne poparcie, które starają się trochę adresować podobny program dla, po pierwsze, przegranych transformacji. Istnieje lewicowa i prawicowa odpowiedź na przegranych transformacji we wschodnich landach, a na transformację nakładają się problemy globalizacyjne, czyli po pierwsze z odpływem miejsc pracy, ale również z wzrostem obaw migracyjnych. I tutaj oczywiście Alternatywa dla Niemiec od samego początku jest przecież partią protestu, jest partią, która kwestionuje multikulturowość Niemiec, która zadaje poważne pytania o to, czy migracja, szczególnie z państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, będzie wpływała na niemieckie państwo opiekuńcze. I to jest jakby w jakimś sensie ta forma ksenofobii, która tutaj napędza poparcie dla AfD. Natomiast Die Linke, lewica już od wielu, wielu lat, przecież jeszcze wcześniej, jeszcze jako partia demokratycznego socjalizmu PDS, starała się też bronić przegranych transformacji, ale bardziej w takim lewicowym, można powiedzieć, socjaldemokratycznym sznycie, czyli zwracać uwagę na potrzeby dobrych polityk publicznych, sprawnego państwa funkcjonowania. No i oczywiście premier Turingii, prawda, Bodo Romelow jest tutaj bardzo popularnym politykiem, który jest taką ludzką twarzą dla wielu właśnie Die Linke. I to zderzenie tak naprawdę tych dwóch odpowiedzi na problemy wschodnich Niemiec, w tym Turingii, w jakimś sensie napędzały ich poparcie, odbierając prąd polityczny pozostałym partiom, które nie są tak dobrze zakorzenione we wschodnich Niemczech, jak właśnie Lewica i Alternatywa dla Niemiec. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, najprawdopodobniej nie da się stworzyć ideologicznie zbieżnego rządu Lewicy, SPD i Zielonych, który oczywiście miał charakter lewicowy, miał charakter postępowy, progresywny. Wszystko wskazuje na to, że Die Linke, jeżeli będzie chciało stworzyć rząd przeciwko AfD, będzie musiała dogadać się z HDK-ami, z którymi bardzo ich różni wiele, tak na poziomie krajowym, jak i landowym.
Niemieckie wybory regionalne w Turyngii komentował dr Bartosz Rydliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rozmawiał z nim Hussein Oruczewicz.
Świat na wskroś.
Me by, or did you mean to walk past and catch my eye? 'Cause you were acting kinda shy. Then I took a chance and asked you out. For a month we circled roundabouts. I was falling faster than the speed of light. So last night when I saw you out in another man's arms, it cut like a knife. Now I'm standing. Running through my mind. Oh, it ain't easy acting like I'm fine. Yeah, it tears me up just holding you tonight. Did I let you pass me by? 'Cause that night when I saw you out in another man's arms, it cut like a knife. Now fine. For a year it tore me up inside, but I still think of you sometimes. Now I'm standing.
Serbia, która zabiega o wejście do Unii Europejskiej, na razie postanowiła zacieśnić relacje z konkurencyjną Unią Euroazjatycką, tworzoną pod egidą Rosji na terenach dawnego Związku Sowieckiego. Ta decyzja Belgradu może zablokować Serbii wejście do Unii Europejskiej. Decyzję Serbii o utworzeniu strefy wolnego handlu z Unią Euroazjatycką skomentuje dr Tomasz Rawski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
No, fakt podpisania przez Serbię umowy o wolnym handlu z Eurazjatycką Unią Gospodarczą zaledwie tydzień po odmownej decyzji szczytu unijnego w sprawie Północnej Macedonii i Albanii można by na pierwszy rzut oka uznać za taką gwałtowną, wyrazistą reakcję serbskiego rządu na coraz bardziej zachowawczą i wsobną politykę Unii Europejskiej na Bałkanach. Ale jednak nie jest to reakcja ani gwałtowna, ani nagła, ale raczej jedno z działań, które wpisuje się w bardziej trwałą, taką już wieloletnią, można powiedzieć, strategię politycznego balansowania Serbii między jednoczesnym podtrzymywaniem stosunków z dwiema regionalnymi siłami, czyli z jednej strony z Unią Europejską, a z drugiej strony z Rosją i jej aktualnymi państwami sojuszniczymi z terytorium byłego Związku Radzieckiego. No tutaj warto przypomnieć, że rozmowy Serbii z Eurazjatycką Unią Gospodarczą trwały już od 2016 roku, a decyzja w sprawie podpisania umowy zapadła wiosną tego roku. Co istotne, z ekonomicznego punktu widzenia, Serbia w tych swoich próbach balansowania była dotąd znacznie bardziej wychylona w kierunku Europy, ponieważ na przykład niemal 2/3 serbskiego handlu przypadało na wymianę z Unią Europejską, podczas gdy te stosunki z Eurazjatycką Unią przekładały się na niecałe 8% łącznej wymiany handlowej kraju. I ta umowa nie zmienia tego w sposób istotny, ponieważ ona jest tylko pewnym rozszerzeniem tych porozumień, które już istniały wcześniej. Mówiąc tak bardziej konkretnie, to do istniejącej listy krajów, z którymi Serbia już od ponad dekady prowadziła wolny handel, a to była Rosja, Białoruś i Kazachstan, dołączyły Armenia i Kirgistan na mocy tej umowy, czyli to są kraje, które nie posiadają wielkich rynków zbytu. Natomiast do listy produktów nieobjętych cłem, do listy produktów objętych wolnym handlem, dołączyły zaledwie 3 produkty. No, ważne, ale tylko 3, to znaczy ser, alkohol oraz papierosy. Dużo ważniejszy jest polityczny wydźwięk tej umowy, ponieważ ona jest kolejnym ruchem, który potwierdza skuteczność takiej twardej, pragmatycznej polityki, jaką prezydent Serbii Aleksandar Vučić prowadzi. I Vučić, mimo że prowadzi kraj coraz bardziej w kierunku takiego ustroju półautorytarnego, to jednocześnie zaczyna jawić się w regionie jako gwarant stabilności społeczno-politycznej. To znaczy jako człowiek, który jest w stanie jednocześnie okiełznać wewnętrzne niepokoje, wewnętrzne protesty społeczne oraz gwarantować jakiś ruch, pozytywny ruch Serbii na zewnątrz. To jest wzmocnienie pozycji Serbii w regionie. Ta silna pozycja takiej na wpół autorytarnej Serbii to nie jest dobra wiadomość dla Bałkanów, zwłaszcza w takiej sytuacji, gdy pogłębia się bierność i niezdecydowanie Zachodu wobec regionu, tak jak widzieliśmy na ostatnim szczycie, a perspektywa akcesji tych krajów poszczególnych bałkańskich do Unii Europejskiej wydaje się coraz bardziej odległa. Mamy tutaj serbską wizję takiej autorytarnej stabilizacji zamiast demokracji, tak? Autorytarnej stabilizacji, istnieje taka obawa, że to może się z czasem okazać pociągające dla kolejnych państw regionu, które dzisiaj coraz bardziej rozczarowane są Unią Europejską. Krótko mówiąc, na Bałkanach zaczyna pomału, ale jednak straszyć coraz bardziej realne widmo takiego szerszego zwrotu od demokracji do autorytaryzmu, który to zwrot znacząco zwiększyłby wpływy Rosji w regionie, oczywiście ze szkodą dla całych Bałkanów. I dlatego właśnie należy z uwagą przyglądać się takim posunięciom Serbii, jak podpisanie umowy z Eurazjatycką Unią Gospodarczą, szczególnie w kontekście bierności samej Unii względem regionu. Bo chociaż dzisiaj Serbia jest wciąż bardziej wychylona w stronę Unii Europejskiej jednak, to Aleksandar Vučić konsekwentnie przypomina całemu światu, że taki stan nigdy nie jest dany raz na zawsze.
O przystąpieniu Serbii do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej mówił dr Tomasz Rawski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Świat na wskroś.
Dziękuję Państwu za uwagę. Bartłomiej Zapała. Audycja powstała przy współpracy Husajna Oruczewicza.
Świat na wskroś.